Rozdział drugi. Jest sposób. My, anonimowi alkoholicy, znamy tysiące mężczyzn i kobiet, którzy byli w stanie równie beznadziejnym jak Billy Bob. Wielu z nich powróciło do zdrowia dzięki temu, że rozwiązali problem alkoholizmu. Jesteśmy przeciętnymi Amerykanami. Pochodzimy z różnych stron i reprezentujemy różne zawody. Różnimy się pod wieloma względami politycznym, ekonomicznym, socjalnym i religijnym. Jesteśmy ludźmi, którzy w normalnych warunkach nie trzymaliby się razem. Pomimo to istnieje wśród nas wspólnota, przyjaźń i niezwykłe wprost zrozumienie. Czujemy się jak pasażerowie wielkiego statku chwilę po katastrofie, gdy poczucie wspólnoty, radości i demokratycznego współistnienia przepełnia cały statek. Od zatłoczonych, tanich kabin dla migrantów po dostojnych gości przy stole kapitańskim. W odróżnieniu od reszty pasażerów nasza radość z powodu przeżycia katastrofy nie zmniejsza się po zakończeniu rejsu. Wspólne doświadczenie przeżycia katastrofy cementuje naszą przyjaźń. Faktem nadzwyczajnym dla każdego z nas jest to, że odkryliśmy wspólną drogę do rozwiązania problemu. Znaleźliśmy sposób, który aprobujemy i w imię którego możemy połączyć się w braterskiej i harmonijnej akcji. To jest wielka nowina, którą objawia ta książka wszystkim cierpiącym z powodu alkoholizmu. Choroba taka jak nasza, a faktem jest, że alkoholizm jest schorzeniem, łączy ludzi w taki sposób, w jaki żadna inna choroba nie jest w stanie tego uczynić. Jeśli ktoś na przykład zachoruje na raka, wszyscy mu współczują, nikt się na niego nie złości, ani nie czuje się dotknięty. Inaczej wygląda to w przypadku choroby alkoholowej, ponieważ wiąże się z nią kompletne zniszczenie wszystkiego, co ma wartość w życiu ludzkim. Ogarnia ona wszystkich, których życie związane jest z osobami cierpiącymi na alkoholizm. Jest przyczyną nieporozumień, ostrych sprzeczek i kłótni oraz finansowej niepewności. Powoduje, że zawodzimy przyjaciół i pracodawców. Wypacza życie niewinnych dzieci, rodzi nieszczęścia żon i rodziców. Listę tę można ciągnąć w nieskończoność. Mamy nadzieję, że książka ta poinformuje i pocieszy tych, którzy są lub byli zagrożeni chorobą alkoholową. Wszyscy kompetentni psychiatrzy, którzy zajmują się nami, stwierdzili, że czasami jest niemożliwością skłonienia alkoholika do przedyskutowania bez oporów jego sytuacji. Zadziwiające jest również, że ani żony, ani rodzice, ani najbliżsi przyjaciele nie są zazwyczaj w stanie znaleźć lepszego sposobu podejścia do alkoholika niż psychiatra czy lekarz. Natomiast alkoholik, który znalazł dla siebie wyjście z sytuacji, który jest bogato wyposażony w fakty z własnego doświadczenia, zdobywa zazwyczaj kompletne zaufanie innego alkoholika w ciągu kilku godzin. Jeśli takie obopólne zrozumienie nie zostanie osiągnięte, to dla chorego można zrobić bardzo mało albo zgoła nic. To, że człowiek, który stara się zdobyć zaufanie alkoholika, miał te same trudności, że wie z własnego doświadczenia, o czym mówi, że całe jego zachowanie wskazuje na to, iż zna odpowiedź na dręczące pytania, że nie uważa się za świętszego niż sam Bóg, że nie ma żadnych innych motywów, prócz szczerej chęci pomocy, że poza jego działaniem nie ma żadnych ukrytych celów, motywów pieniężnych, ani ludzi, których trzeba zadowolić, ani kazań, których trzeba wysłuchiwać. Wszystko to składa się na stworzenie najbardziej przychylnych i pozytywnych warunków dla współdziałania. Przy takim podejściu wielu chorych alkoholików wstaje z klęczek i zaczyna chodzić na nowo. Praca z innymi alkoholikami nie staje się naszym jedynym zajęciem. Nie sądzimy też, by jej efektywność wzrosła, gdyby tak było. Uważamy, że wyeliminowanie picia jest tylko początkiem pracy nad sobą. Znacznie ważniejsze jest demonstrowanie przez nas nowych zasad w życiu rodzinnym, zawodowym i różnych sytuacjach życiowych. Poświęcamy wiele czasu, podejmując wysiłki, które pragniemy tutaj opisać. Niektórzy są w tej dobrej sytuacji, że mogą poświęcić prawie cały swój czas pracując dla naszych celów. Jeśli będziemy nadal kroczyć drogą, na którą weszliśmy, wyniknie z tego bez wątpienia wiele dobra. Ale nie jest to jeszcze załatwienie całego problemu, tylko zadraśnięcie o jego powierzchnię. Ci z nas, którzy mieszkają w dużych miastach, zdają sobie sprawę z tego, że każdego dnia setki ludzi pogrąża się w otchłań alkoholu. Wielu z nich mogłoby wyzdrowieć, gdyby mieli taką okazję, jaka była naszym przywilejem. W jaki sposób powinniśmy więc prezentować i przekazywać dalej to, co tak wielkodusznie zostało nam ofiarowane? Zdecydowaliśmy się na wydanie tej książki, by omówić w niej zagadnienie tak, jak je widzimy. Wniesiemy do tej pracy rezultaty naszego wspólnego doświadczenia i wszystkie zebrane przez nas wiadomości. W ten sposób powinien powstać pożyteczny program działania dla każdego alkoholika zainteresowanego zdrowieniem. Z konieczności będziemy musieli poruszyć zagadnienia medyczne, psychiatryczne, społeczne i religijne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są to kwestie z natury swej kontrowersyjne. Nic nie cieszyłoby nas bardziej niż opracowanie książki, która nie dawałaby podstaw do sporów i polemik. Zrobimy wszystko, aby się zbliżyć do tego ideału. Większość z nas czuje, że prawdziwa tolerancja dla poglądów czy też wad innych ludzi oraz szacunek dla ich opinii sprawią, że będziemy im bardziej potrzebni. Nasze osobiste życie jako alkoholików zależy od stałego myślenia o innych i o tym, jak możemy im dopomóc w potrzebie. Zapewne nie jeden z czytelników zastanawia się, dlaczego wszyscy, o których tutaj mowa, stali się ludźmi tak bardzo chorymi z powodu nadużywania alkoholu. Bez wątpienia wielu zaciekawi fakt, że wbrew opinii wydanej przez specjalistów, wyleczyliśmy się z beznadziejnego stanu umysłu i ciała. Jeżeli ktoś z czytających ten tekst jest alkoholikiem, może już w tym miejscu postawić pytanie: co ja mam robić? Odpowiedź na to pytanie jest głównym celem tej książki. Opowiemy w niej każdemu zainteresowanemu o tym, co myśmy robili, będąc w podobnej sytuacji, w analogicznym stanie. Zanim jednak przystąpimy do szczegółowej dyskusji, omówmy wcześniej pewne punkty widzenia postrzegane naszymi oczyma. Ileż to razy ludzie mówili nam: ja mogę pić albo nie pić, a ty? Jeżeli nie potrafisz pić kulturalnie, przestań w ogóle. Ten facet nie potrafi kontrolować picia. Dlaczego nie spróbujesz piwa albo wina? Odstaw mocne napoje. On musi mieć słabą wolę. Gdyby chciał, mógłby przestać. Ona jest taką wspaniałą dziewczyną. Myślę, że dla niej przestanie pić. Lekarz powiedział mu, że alkohol może go zabić, a on dalej robi to samo. Ha, to są typowe uwagi na temat pijących. jakie słyszy się cały czas. Kryje się za nimi morze ignorancji i niezrozumienia. Ludzie pijący umiarkowanie mogą z picia zupełnie zrezygnować, jeśli mają ku temu powód. Mogą pić lub nie pić. W naszym środowisku istnieje pewien typ nałogowego pijaka, który wpadł w taki głęboki nałóg, że stopniowo uległ zachwianiu jego system fizyczny i umysłowy. Sytuacja ta może spowodować przedwczesną śmierć. Jeżeli zaistnieje jakiś poważny powód, jak na przykład utrata zdrowia, miłość, zmiana otoczenia albo poważne ostrzeżenie lekarza, taki człowiek jest również w stanie wstrzymać się od alkoholu lub poważnie ograniczyć jego używanie, choć może to przyjść z wielkim trudem i przy pomocy lekarskiej. A jak przedstawia się sprawa z prawdziwym alkoholikiem? Może on zacząć używać alkoholu umiarkowanie. Potem wpadnie w ciąg, choć może nie od razu. Jednak na pewnym etapie swej pijackiej kariery, z chwilą, gdy zacznie już pić, traci kontrolę nad alkoholem. Istnieje jeszcze typ, którego brak kontroli nad sobą wprawia nas w zakłopotanie. Kiedy pije, wyprawia absurdalne, niestworzone i tragiczne rzeczy. To prawdziwy doktor Jekyll i Mr. Hyde. Rzadko bywa tylko z lekka wstawiony. Przeważnie jest mniej lub bardziej zamroczony, czasem aż do nieprzytomności. Wtedy prawie w ogóle nie przypomina siebie. Może to być dusza człowiek. Jeden z najlepszych ludzi na świecie, jednak jeśli popije, choćby przez jeden dzień, staje się odrażający, a nawet niebezpieczny. Jest geniuszem w upijaniu się w najbardziej nieodpowiednim czasie. Zwłaszcza wtedy, gdy trzeba podjąć jakąś decyzję lub zrobić coś na określony termin. Jest rozsądny i logiczny, myślący, jeśli chodzi o wszystko inne, poza alkoholem. W tej ostatniej dziedzinie jest nieuczciwy i egoistyczny. Bardzo często posiada specjalne umiejętności, zdolności i obiecującą karierę przed sobą. Wykorzystuje on swoje zdolności w celu zbudowania dla siebie i swojej rodziny jasnych widoków na przyszłość, a potem wszystko wali mu się na głowę przez bezsensowną serię pijackich ciągów. Ów człowiek kładzie się do łóżka tak pijany, że powinien przespać całą dobę, jednak już wczesnym rankiem szuka w panice niedopitej butelki z ostatniego wieczoru. Jeśli jest jeszcze dobrze sytuowany materialnie, ma zachomikowany alkohol we wszystkich możliwych skrytkach domu, tak, by nikt nie mógł tego zapasu znaleźć i wyrzucić. W miarę pogarszania się jego stanu osobnik taki zaczyna równolegle z używaniem alkoholu przyjmować silne środki uspokajające, aby móc pójść do pracy. W końcu nadchodzi dzień, kiedy po prostu nie jest w stanie już tego wszystkiego wytrzymać. Wówczas pogrąża się w alkoholu na nowo i bez reszty. Zdarza się, że ów człowiek udaje się po pomoc do lekarzy, którzy aplikują mu morfinę lub inne środki uspokajające, aby go jakoś utemperować. Staje się on stałym pacjentem różnych szpitali, zakładów leczenia zamkniętego. Nie jest to bynajmniej pełny obraz prawdziwego alkoholika, jako że modele naszego postępowania zmieniają się, ale ta charakterystyka powinna identyfikować go z grubsza. Nasuwa się pytanie, dlaczego ten człowiek mimo wszystko tak postępuje? Jeśli wiele przykładów dowiodło jasno, że jeden kieliszek oznacza dla niego nowy upadek połączony z ogromem cierpień fizycznych i moralnych oraz uczuciem poniżenia, dlaczego sięga on po ten pierwszy kieliszek? Dlaczego nie może go sobie odmówić? Co się dzieje z jego siłą woli i zdrowym rozsądkiem, które dotąd jeszcze przejawiają się we wszystkich innych sprawach? Nie można udzielić pełnej odpowiedzi na te pytania. Panują różne opinie co do tego, dlaczego alkoholicy reagują na alkohol inaczej niż ludzie normalni. Nie wiadomo również, dlaczego Osiągnięcie przez człowieka pewnego poziomu uzależnienia od alkoholu powoduje, że niewiele można mu już pomóc. Jeśli jednak chroniczny alkoholik powstrzyma się od picia w ciągu wielu miesięcy czy lat, jego reakcje na otaczającą rzeczywistość stają się takie same jak u innych ludzi. Jesteśmy też pewni, że z chwilą, gdy wprowadzi on do swego organizmu alkohol, coś się dzieje zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. To coś sprawia, że nie może on przestać pić. Doświadczenia każdego alkoholika całkowicie potwierdzają te obserwacje. Powyższa teza nie miałaby podstaw, gdyby nasz typ nie sięgnął po pierwszy kieliszek alkoholu, aby w ten sposób puścić w ruch cały ciąg następstw. Główny problem alkoholika lokuje się zatem raczej w sferze jego świadomości niż w sferze fizjologii. Jeśli zapytać go, dlaczego rozpoczął swój ostatni pijacki ciąg, to jest całkiem pewne, że zaoferuje nam w odpowiedzi 100 powodów. Czasami owe tłumaczenia zawierają w sobie pewną dozę sensu, umożliwiają ich pozytywne przyjęcie, ale żadne z tłumaczeń nie wytrzymuje próby w świetle spustoszeń spowodowanych pijaństwem. Alkoholik, tłumacząc swoje pijaństwo, posługuje się filozofią człowieka, który cierpiąc na ból głowy, bije się po niej młotkiem, aby zagłuszyć ból. Gdyby zasugerować alkoholikowi taką analogię, wyśmieje ją, zirytuje się albo w ogóle odmówi rozmowy. Czasami jednak alkoholik mówi prawdę. A prawdą jest, jakkolwiek dziwne to się wydaje, że on sam nie wie, dlaczego sięgnął po ten pierwszy kieliszek. Niektórzy alkoholicy znajdują usprawiedliwienie, które sami akceptują do pewnego czasu, jednak w głębi serca nie wiedzą, dlaczego tak postępują. Kiedy zaś już wpadają w chorobę alkoholową, są skończeni. Mimo wszystko chwytają się obsesyjnej nadziei, że jakoś, kiedyś wygrają w tej fałszywej grze. Częściej jednak uważają się za ludzi już przegranych. Niewielu ludzi rozumie, ile jest w tym głębokiej prawdy. Rodziny i przyjaciele w nieokreślony sposób wyczuwają, że alkoholicy nie są normalnymi ludźmi. Wszyscy jednak z niegasnącą nadzieją oczekują dnia, kiedy cierpiący ocknie się z letargu i odzyska własną siłę woli. Tragiczna prawda jest jednak taka, że jeżeli człowiek już stanie się alkoholikiem, ów szczęśliwy dzień może nigdy nie nadejść. Człowiek ten stracił bowiem kontrolę nad samym sobą. Zaawansowany alkoholik w pewnej fazie uzależnienia od alkoholu osiąga stan, w którym nawet najmocniejsze pragnienie powstrzymania się od picia nie ma już żadnej siły przebicia. Ten stan rzeczy pojawia się w praktyce w każdym niemal przypadku, na długo przedtem, zanim jego istnienie można podejrzewać. Faktem jest, że większość alkoholików z przyczyn dotąd niepoznanych straciło możliwość wyboru w odniesieniu do alkoholu. Nasza tak zwana siła woli przestała istnieć. My, alkoholicy, nie potrafimy wystarczająco silnie przywołać w naszej świadomości obrazów doznawanych cierpień i upokorzeń sprzed tygodnia czy miesiąca. Jesteśmy bezbronni wobec pierwszego kieliszka. Oczywiście konsekwencje, które wynikają z wypicia choćby szklanki piwa, nie znajdują drogi do naszej świadomości. Jeżeli nawet takie myśli przyjdą nam do głowy, natychmiast zostają zastąpione starą i zwodniczą nadzieją, że tym razem potrafimy zachować się tak, jak inni ludzie. W takich przypadkach brakuje nam kompletnie zwykłego samozachowawczego instynktu, który powstrzymuje człowieka od położenia ręki na rozpalonej blasze. Alkoholik zamiast tego powie, tym razem się nie oparzę, dowiodę tego, albo... Nie. Może w ogóle wtedy nie myśli. Jakże często niektórzy z nas zaczynali pić w ten nonszalancki sposób, a po trzecim, czwartym kieliszku walili ręką w stół, mówiąc do siebie, na miłość boską, jakim sposobem znów zacząłem to wszystko. A potem, żeby zagłuszyć sumienie, no dobrze, zatrzymam się przy szóstym. Albo tak czy inaczej, co to ma za znaczenie? Jeżeli ten sposób myślenia zakorzenił się w umyśle człowieka z tendencją do alkoholizmu, odciął on sobie drogę do pomocy ze strony innych. Umrze lub zwariuje, chyba że przedtem zostanie zamknięty. Tysiące przypadków potwierdza te okropne i przerażające fakty. A gdyby nie łaska Boga, byłoby ich więcej. Bowiem tak wielu chce przestać, a nie potrafi. A przecież jest rozwiązanie. Prawie nikt z nas nie lubi analizowania samego siebie, obniżania we własnych oczach poziomu swej dumy, przyznawania się do własnych niedoskonałości. A wszystkie te czynniki są niezbędne, by powrócić do zdrowia. Niektórym się to udało. My, patrząc na nich, zaczęliśmy wierzyć w to, że nasze dotychczasowe życie było beznadziejne i pozbawione sensu. Kiedy więc ci, u których problem został rozwiązany, zaoferowali nam duchową pomoc, nie pozostało nam nic innego, jak ją przyjąć. Odkryliśmy wtedy sposób, który miał i ma zastosowanie uniwersalne. Odkryliśmy wtedy ziemski raj i przenieśliśmy się do jakiegoś czwartego wymiaru naszej egzystencji, o którego istnieniu nie śmieliśmy nawet marzyć. A wielka prawda jest po prostu taka. Przeżyliśmy głębokie duchowe doświadczenia, które gruntownie zmieniły całe nasze nastawienie do życia, bliźnich i wszechświata. Centralnym wektorem naszego obecnego nastawienia jest absolutna pewność, że Stwórca wstąpił do naszych serc i naszego życia w sposób zaiste cudowny. On to zapoczątkował osiągnięcie przez nas tego, czego nigdy nie osiągnęlibyśmy sami. Jeśli jesteś naprawdę alkoholikiem, takim jak my, nie ma dla ciebie półśrodków. Byliśmy w sytuacji, kiedy życie stało się dla nas nie do zniesienia, a zwykła ludzka pomoc była bezskuteczna. Mieliśmy tylko możliwości postępować tak dalej, aż do tragicznego końca, zagłuszając świadomość naszego beznadziejnego położenia, lub przyjąć pomoc natury duchowej. Zdecydowaliśmy się na to drugie, ponieważ z całą uczciwością pragnęliśmy podjąć ten wysiłek. Oto przykład pewnego amerykańskiego przedsiębiorcy z dużymi zdolnościami, zdrowym rozsądkiem i dobrym charakterem. W ciągu wielu lat przebywał on w sanatoriach, przenosząc się z jednego do drugiego. Szukał porady lekarskiej u najznakomitszych psychiatrów. Wreszcie pojechał do Europy, oddając się w ręce sławnego lekarza psychiatry, doktora Junga. Aczkolwiek nastawienie chorego do jego sposobów leczenia było raczej sceptyczne, nabrał on wielkiego zaufania do owych metod po ich zastosowaniu. Stan chorego, zarówno fizyczny, jak i umysłowy, poprawił się niewiarygodnie. A nade wszystko pacjent zyskał przekonanie, że poznał funkcjonowanie swego wewnętrznego świata tak dokładnie, że nawrót do zgubnego nałogu wydawał mu się niemożliwy. Pomimo to wkrótce upił się ponownie, a co więcej, nie potrafił tego w żaden sposób wytłumaczyć. Człowiek ten powrócił do swojego lekarza, którego ciągle darzył zaufaniem. Zapytał go wprost o szansę wyleczenia się z nałogu. Pragnął on przede wszystkim odzyskać samokontrolę. Do innych problemów miał w pełni zrównoważony i racjonalny stosunek, natomiast w zetknięciu z alkoholem tracił wszelką możliwość kontroli. Dlaczego tak było? Błagał lekarza, aby wyjawił mu całą prawdę. W W pojęciu lekarza jego stan był absolutnie beznadziejny. Według jego opinii pacjent nigdy nie będzie mógł odzyskać swej pozycji w społeczeństwie. Trzeba będzie go zamknąć, albo jeśli chce żyć dłużej, zatrudnić pielęgniarza, który by go nadzorował. Taka była opinia lekarskiej sławy. Tymczasem mężczyzna ten żyje i jest wolnym człowiekiem. Nie potrzebuje pielęgniarza, ani nie przebywa w zamknięciu. Może udać się dokąd chce, tak jak inni wolni ludzie, bez ryzyka czy groźby upadku, pod warunkiem, że będzie przestrzegał pewnego prostego sposobu postępowania. Niektórzy alkoholicy, czytając te słowa, zapewne pomyślą, że potrafią obyć się bez pomocy natury duchowej. Specjalnie dla nich przytaczamy dalszy ciąg rozmowy, jaka zaszła między opisanym wyżej pacjentem a jego lekarzem. Lekarz: ma pan umysł nałogowego alkoholika. Nie zetknąłem się ani razu z przypadkiem wyzdrowienia pacjenta, którego umysł był w takim stanie jak pański. Nieszczęsny chory poczuł się tak, jakby bramy piekieł zatrzasnęły się za nim. Zapytał lekarza: czy nie ma wyjątków? Tak, odpowiedział lekarz. W przypadkach takich jak pański zdarzają się wyjątki. Od czasu do czasu pojedynczy alkoholicy przechodzą przez to, co można nazwać wstrząsem duchowym. Dla mnie owe wydarzenia są swoistym fenomenem. Są rezultatem emocjonalnego i duchowego przestawiania się na inne tory. Idee, emocje i nastawienia, które kiedyś rządziły życiem tych ludzi, zostają nagle odrzucone i zastąpione przez zupełnie nowe koncepcje i motywy. W istocie ja próbowałem spowodować taką emocjonalną przemianę w pana osobowości. W wielu przypadkach metody, które stosuję, dają pozytywne rezultaty. Nigdy jednak nie odniosłem sukcesu w leczeniu alkoholika, takiego jak pan. Słysząc te słowa, chory doznał pewnej ulgi. Pomyślał, że pomimo swego aktualnego stanu był przecież dobrym i praktykującym członkiem swego kościoła. Lekarz rozwiał jednak jego nadzieję, mówiąc, że choć przekonania religijne pacjenta są ważne, to nie gwarantują one totalnego odrodzenia duchowego. Nasz przyjaciel przeżył jednak owo nadzwyczajne przebudzenie, które uczyniło z niego wolnego człowieka. Każdy z nas, tak samo jak on, z całą desperacją człowieka tonącego szukał ucieczki od picia. To, co z początku wydawało się być tylko wątłą trzcinką, okazało się miłującą i wszechmocną ręką Boga. Nowe życie zostało nam ofiarowane. Albo, jeśli kto woli, ofiarowany został nam wzorzec, według którego należy żyć. I wzór ten okazał się niezwykle przydatny w praktyce. Wybitny amerykański psycholog William James w swojej książce Różnorodność doświadczeń religijnych wskazuje na wiele różnych dróg, na których człowiek może odnaleźć Boga. Nie mamy zamiaru przekonywać nikogo, że istnieje tylko jeden sposób znalezienia wiary. Jeśli to, czegośmy się dowiedzieli, cośmy czuli i widzieli, ma w ogóle jakieś znaczenie, oznacza to, że wszyscy, niezależnie od wiary, koloru skóry i wyznania, jesteśmy dziećmi realnie istniejącego Stwórcy, z którym zawsze możemy nawiązać kontakt w prosty i zrozumiały sposób, jeśli tylko jesteśmy wystarczająco uczciwi i bardzo pragniemy spróbować. Ci, którzy są związani z jakimś wyznaniem, nie znajdą w proponowanym przez nas programie niczego, co kolidowałoby z ich wiarą i praktykami religijnymi. Nie angażujemy się w spory tego rodzaju. Nie interesuje nas to, jakie są wierzenia naszych członków. Są to sprawy całkowicie prywatne. Każdy decyduje o nich sam, kierując się tradycją lub wolnym wyborem. W następnych rozdziałach postaramy się wyjaśnić, czym jest alkoholizm, tak jak my go rozumiemy. Jeden z rozdziałów adresowany jest do niewierzących. Wielu z tych, którzy się kiedyś za takich uważali, znalazło się w naszej wspólnocie. Być może wyda się to dziwne, ale postawy agnostyczne nie stanowią zbyt wielkiej przeszkody w przeżyciu przeobrażenia duchowego. Kolejne rozdziały zawierają objaśnienie procesu naszego powrotu do normalnego życia. Potem zamieszczamy 43 historie życia alkoholików. Każdy z tych ludzi własnym językiem i ze swojego punktu widzenia opisuje sposób, w jaki nawiązał kontakt z Bogiem. Owe historie stanowią przekrój doświadczeń naszej wspólnoty, ilustrują przemiany w naszym życiu. Mamy nadzieję, że te osobiste wynurzenia nie wzbudzą w czytelnikach uczucia niesmaku. Wierzymy, że wielu alkoholików, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, zapozna się z treścią tych stronic. Wierzymy, że szczerość, z jaką mówimy o sobie i naszych problemach, pozwoli innym odnaleźć siebie i stwierdzić: i ja jestem jednym z nich. I ja muszę odnaleźć swoją drogę.